czytamy o tym, że Jakob powraca do swojej rodzinnej ziemi. I Tora o tym powrocie, na temat tego powrotu używa takiego określenia, że tych, których wysyła do swojego brata Esawa, nakazuje im, żeby powiedzieli, że mieszkał u Labana. Tora używa takiego słowa garti, że o tym, że tam zamieszkiwał. I ta informacja najpierw przeraziła Labana, przeraziła Esawa, ponieważ pojął, że jego brat jest kimś wielkim i musi posiadać w sobie ogromną siłę, że mógł mieszkać u Labana i że powraca od takiego człowieka bezpiecznie. I z perspektywy Esawa wydało się to wręcz nieprawdopodobne, że wyszedł z rąk tego człowieka cało, ponieważ wiedział, kim jest Laban. I jak uczy żydowska tradycja, bardzo go to przeraziło. I bo my czytamy o tej, ta perspektywa jest przedstawiona ze strony Jakowa, jakie działania podjął przed spotkaniem ze swoim bratem, ponieważ wywoływało to w nim również ogromny niepokój, to spotkanie po latach ze swoim bratem, ale jest również przedstawiona ta perspektywa ze strony Esawa, że jego również to przeraziło, że czyli, że jego brat jest kimś szczególnym, bo mógł cało wyjść z rąk Labana, z rąk wielkiego oszusta, wróżbiarza. I to słowo garti, z tego słowa możemy wyodrębnić inne słowo hebrajskie ger, cudzoziemiec. Innymi słowy, Tora chce nas nauczyć o Jakowie, że on mieszkał u Labana, ale zachował swoją integralność, zachował swoją duchowość, że żył takim życiem polegającym na separacji od świata, w którym przyszło mu spędzić 20 lat, że jest powiedziane, że właśnie to określenie ger pokazuje, kim był Jakow i jak ogromny wysiłek włożył w to, żeby odseperować się od wpływu tego Haranu, tak? Od wpływu świata, w którym przyszło mu przebywać. I to było życie właśnie odizolowane. I jak jest powiedziane, żył życiem rodzinnym, życiem nie, jakby jego życie nie miało charakteru takiego publicznego. To znaczy, jest ktoś, kto jest aktywny na zewnątrz i jest znany pośród innych ludzi, ponieważ nie żyje życiem tylko prywatnym, ale żyje życiem publicznym. A o Jakowie dowiadujemy się, że on żył życiem właśnie bardzo prywatnym. I w tym stwierdzeniu, które jakby przez posłańców jest przekazane, garti, on powiedział również swojemu bratu, przekazał mu jeszcze inną informację, mianowicie, nie stałem się tam kimś ważnym. Nie odegrałem tam jakiejś szczególnej roli, ponieważ żyłem życiem rodzinnym i się całkowicie odseparowałem od tamtego świata. Odizolowałem się od tego niszczącego wpływu Haranu. to jest lekcja i nauka dla nas, że jak, zresztą to jest obecne też w tradycji żydowskiej, że jak niebezpieczne jest życie publiczne, posiadanie władzy albo zajmowanie jakiegoś stanowiska, które jest związane z władzą, czy w ogóle jakaś aktywność na zewnątrz, że wtedy człowiek jest narażony na kontakt z rozmaitymi rzeczami, z rozmaitymi ludźmi, z rozmaitymi ideami i musi być rzeczywiście niezwykle silny, ukształtowany duchowo, by mógł w tym publicznym, w tej publicznej przestrzeni funkcjonować, jak się mówi, żeby mógł do publicznej przestrzeni światło wnieść. A tu o Jakowie czytamy, i jak też mamy świadomość tego i się nauczyliśmy, że jego tych 20 lat przebywania u Lawana to było lata bardzo trudne dla niego. Jak mówi o nim sam, że to był znój i trud. A zarazem właśnie wiedząc, że to jest tymczasowe przebywanie dla niego, obawiając się wpływu tamtego świata, właśnie żył w takiej separacji. Żył życiem rodzinnym, życiem prywatnym. Co pozwoliło mu zachować też jakby swoją duchowość ukształtowaną. I też jak jest powiedziane w księdze Micheasza, że to jest mąż, że to jest człowiek prawdy, że błogosławiony przekazał Jakowowi prawdę. I on tej prawdy uczył się, jak wiemy, przez 14 lat w uczelni Shema Yevera. Następnie 20 lat to jest doświadczanie, jakby badanie tego, w czym wzrastał, czego się nauczył. I zanim ma się spotkać ze swoim bratem Esawem, jest powiedziane, że przychodzi noc i w nocy budzi się, jak jest w księdze Zohar wyjaśnione, że przerażony się obudził i jak mówi Tora, przeniósł całą swoją rodzinę na drugi brzeg rzeki Jawok, a został jakby sam po tej stronie, która jakby wywołała w nim ogromny niepokój, jak jest powiedziane, że wrócił tam, bo zostały dzbanki z oliwą i postanowił je, mimo jakby takiego przeczucia, poczucia niebezpieczeństwa, wrócił po nie, żeby je zabrać. I się mówi, że ta okoliczność to było działanie Jakowa na rzecz przyszłych pokoleń. Jak zresztą doskonale też wiemy, że Tora mówi o nim. Król Dawid w psalmie 140 mówi o Jakowie, że on podjął działania na rzecz swoich dzieci, które się w przyszłości urodzą. I się mówi, że dzięki jego zasłudze, że mimo niebezpieczeństwa wrócił pod dzbanki z oliwą, miała miejsce Chanuka, tak? że dzieci Izraela zostały wybawione spod panowania greckiego i mogły obchodzić to poświęcenie świątyni. Tak? Jak też się wiele lat uczymy o Chanuce i nigdy właśnie nie należy zapomnieć, że właśnie to dzięki jego zasłudze coś takiego miało miejsce. Wraca tam i Tora mówi, że zaczął się z nim zmagać ktoś, ponieważ Tora używa najpierw wobec tego, z kim walczył Jakow, używa określenia Isz. Jakaś istota, ktoś. Jest powiedziane, Jakow reprezentuje jakiś najwyższy potencjał człowieka, który chciał w swoim życiu osiągnąć, że miał świadomość swojego potencjału i pragnął wznosić się coraz wyżej. Dlatego w pierwszym, kiedy jest pierwszy rozdział księgi proroka Ezechiela, jest wizja chwały Bożej, Szechiny, Merkawy, Rydwanu Bożego, to kiedy jest mowa o tych czterech postaciach, to kiedy jest mowa o postaci człowieka, to jest powiedziane, że ta postać ma twarz Jakowa. I ponieważ on jakby reprezentuje sobą właśnie taki zrealizowany najwyższy potencjał, że on przez doświadczenia, przez lata życia pragnął wznosić się duchowo coraz wyżej. A ten, z kim mu przyszło się zmagać, jest powiedziane, ta istota, ona egzystuje tylko po to, żeby wszelki wysiłek człowieka niweczyć. Innymi słowy, ta walka, do której doszło, ona nam symbolizuje odwieczną walkę między moim pragnieniem, by żyć życiem duchowym, a pragnieniem tego kogoś, żeby niweczyć wszelką duchowość, niszczyć wszelką duchowość. Tak? Że sens jej egzystencji polega na tym, żeby wszelkie przejawy duchowości w tym materialnym świecie niszczyć. Nasz Pan powiedział o tej istocie, od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. I to jest zderzenie się kogoś, kto miłuje prawdę. Jak mówi do Lawana, okaże się cała moja uczciwość. Czyli to Jakow to jest mąż prawy, tak? Uczciwy, reprezentuje prawdę. Reprezentuje, jak jest powiedziane, Torę. To mąż Tory. Bezpośrednią konsekwencją tej walki jest zmiana jego imienia. Że słyszy, nie będziesz się nazywał Jakow, tylko się będziesz nazywał Izrael. Jest powiedziane przezwyciężający. Albo od z tego rdzenia Jaszar, prawy. Stąd zaszczytna inna nazwa dla całego ludu, którego imieniem, od imienia Jakowa, cały naród został nazwany Izrael, albo właśnie Jeszurun. Izrael się nazywa Jeszurun, czyli lud prawy. I to jest bezpośrednia konsekwencja starcia się z tym kimś, o kim Jeszua mówi, w nim nie ma prawdy. I w tym, w kim nie ma prawdy, właśnie on się zderzył z kimś, kto prawdę reprezentuje, kto jest, kto pragnie prawdy i żyje prawdą. I imię zostaje mu zmienione właśnie jako, że jest nazwany przezwyciężający. I to jest zachęta dla każdego człowieka, żeby przezwyciężać swoje słabości, tak? Żeby w sobie dostrzegać ogromny potencjał, bo jest powiedziane o każdym człowieku, że ma w sobie ogromny potencjał, ma w sobie wewnętrznego człowieka. Tak? Formę pewną. I tą formę my mamy wypełnić treścią. A tą treścią jest prawda, pragnienie prawdy. I stąd Jakow stanowi dla każdego człowieka taką zachętę taką, tak? Że można wydźwignąć się, tak? Że można, że każde doświadczenie ma swój początek i koniec, że wszystko może wzmocnić człowieka, właśnie, że można osiągać wyżyny jakiegoś duchowego życia przez to, że się tego pragnie, tak? I że człowiek jest gotów zmagać się z samym sobą, ale niepełny by był obraz, jak jest powiedziane o tej istocie, jak jest powiedziane, że została stworzona, żeby człowiek tak mógł zmagać się ze swą złą skłonnością, żeby mógł ją przezwyciężać. Ale ta istota nie egzystuje tylko jako jakaś przeciwwaga. Aha, jest ktoś taki, no to ja teraz będę starał się inaczej funkcjonować, tylko jak mówi Jeszua, w niej nie ma prawdy i ona egzystuje po to, żeby zniszczyć człowieka, a nie żeby być tylko jakimś punktem odniesienia dla czegoś dobrego, tak? Czy przeciwwagą dla czegoś dobrego, tylko ona egzystuje po to, żeby człowieka zniszczyć, jak mówi Midrasz, ponieważ nienawidzi człowieka. A Jakow jest przykładem właśnie tego, że można przezwyciężać. Można wyjść nawet z największej opresji cało. Można swoje słabości przezwyciężać. Tak. Tylko musi być we mnie to pragnienie i chęć, żeby to zrobić, żeby wykonać, że wszystkie moje szlachetne i dobre myśli są niewystarczające, bo jest potrzebny jeszcze czyn, żebym ja coś w sobie złamał, żebym mógł tak rosnąć. I kiedy czytamy w Ewangelii zmaganie się naszego Pana, to mamy do czynienia z najbardziej takim prawdziwym, najbardziej rzeczywistym człowieczeństwem. Proszę zwrócić uwagę na słowa, jakich ewangeliści używają. Że w Ewangelii Mateusza przeczytaliśmy, począł się smucić i odczuwać trwogę. Smutna jest moja dusza aż do śmierci. W Ewangelii Łukasza czytamy, upadł na kolana pogrążony w udręce, że pod jego stał się gęsty jak krople krwi. To jest powiedziane, że w takim sensie somatycznym jego organizm doznał wstrząsu pod wpływem z nieprawdopodobnych emocji związanych właśnie, jak tu czytamy, że ogarnęła go trwoga i że to nawet jego ciało zaczęło reagować na to przerażenie i na tę trwogę. W Ewangelii Marka jest napisane, począł drżeć i odczuwać trwogę. Odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się. Że widzimy w tym jak najbardziej prawdziwe człowieczeństwo, tak? Naszego mistrza, naszego Pana, że to doświadczenie, świadomość tego, że umrze, że ten świadomość tego losu swojego, że wywołała w naszym Panu takie reakcje. Tak? I jest powiedziane, przystąpił anioł do niego i go wspierał. I modlił się, czytamy, kilkakrotnie przerywał swoją modlitwę, prosił swoich uczniów, żeby się również modlili. Tak? Że byśmy powiedzieli, że bał się jakby tego osamotnienia, tak? Że chciał, żeby go ktoś wspierał, ludzie, żeby go wspierali. I czytamy, że przystąpił do niego anioł i go wspierał. Że wcześniej, kiedy jest to doświadczenie, kiedy cały się ze światła zrobił, to czytamy, że przystąpił do niego Mosze i Eliachu prorok i jest powiedziane, że wspierali go przed tym, co go miało czekać. Czyli, że to było straszne doświadczenie dla naszego Pana. Że mówi, oddal Ojcze ode mnie ten kielich, ale niech się Twoja wola spełni. Czyli był świadom swojego potencjału, bał się tej próby i ostatecznie w sobie zwyciężył. Tak byśmy mogli to, jeśli wolno tak powiedzieć, to nasz Pan jakby w sobie, tak w nim się dokonało to zwycięstwo, że Twoja wola niech się pełni. Tak? Że otworzył się, nie cofnął się przed tym doświadczeniem, tylko w tym zmaganiu zwyciężył, jakby był gotów pójść tą drogą. Tak? I jest powiedziane, że jak mówi prorok Izajasz o naszym Panu, że za trwogę swej duszy ujrzy wielkie potomstwo swoje. Tak? I my jesteśmy jego potomstwem. I on za swoje zwycięstwo został wywyższony i dla nas jest sprawcą zbawienia, ale też mamy w naszym mistrzu, tak jak i w Jakowie, mamy właśnie tę zachętę i prośbę taką, tak? Do nas jest skierowana prośba, żebyśmy my wytrwali i żebyśmy chcieli wytrwać i żebyśmy chcieli taką walkę z samym sobą czasami podejmować, żeby coś w sobie złamać, przezwyciężyć. Dlatego nas wszczepiono w to drzewo, bo w to drzewo, szlachetne drzewo oliwne domu Izraela, wszczepia się właśnie ludzi, którzy coś w sobie przezwyciężają. Że chcemy się separować i izolować od wpływu otaczającego nas świata, od tego złego wpływu, żeby móc żyć życiem. Apostoł Paweł mówi, módlcie się, żebyście mogli wieść życie ciche i spokojne. Żebyśmy mogli w zaciszu swojego domu właśnie nabywać takiej siły, żeby się, tak, żeby się zmagać również i z tą istotą, jak jest powiedziane, która jest destrukcyjna, niszcząca, tak, i ona nieustannie tylko jakby pragnie niszczyć wszelką duchowość, jaka by się w człowieku pojawiała. Niech będzie Bóg między nami błogosławiony. Powstańmy do modlitwy.